Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Czy Jezus, skoro przemawia tutaj do tłumów i do uczniów, czy to oznacza, że jednych i drugich traktuje jednakowo?
To nie chodzi o to, że jednych i drugich traktuje jednakowo, ale słowo Jezusa jest do każdego, natomiast każdy odnajduje się w innym kontekście życiowym. I to nie mogę powiedzieć, że dla mnie już jakieś słowo nie jest, bo ja jakbym przerobił ten temat i jestem już ponad tym, a więc to jest do tych innych. Słowo Jezusa jest zawsze do mnie, muszę tylko odnaleźć swój kontekst życiowy, aby właściwie je odczytać, aby twórczo niejako je przeżyć i doświadczyć.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Czy te obie postawy mogą iść ze sobą w parze, czy jednak choć trochę się nie wykluczają?
No tutaj widać wyraźnie, że Pan Jezus mówi, w jakiś sposób potępia faryzeuszów, bo nie wypełniają tego, co sami głoszą i czego wymagają od innych. Natomiast postawa jakby najbardziej taka twórcza i pociągająca jest ta, kiedy słowa i czyny idą ze sobą w parze. I tu możemy widzieć przykłady wielkich świętych, także ostatnich czasów, chociażby Jana Pawła II, gdzie czyny i słowa szły razem ze sobą w parze. I stąd ten przykład był tak pociągający i ta osoba była tak wielka.
Czyli to oznacza, że zawsze wiarygodność buduje się poprzez własne świadectwo?
W jakiś sposób tak, ale trzeba sobie też powiedzieć, że nawet to narzędzie, które okazuje się niedoskonałe, Pan Jezus mówi, nie naśladujcie ich uczynków, ale słowa ich wypełniajcie. Nawet to narzędzie niedoskonałe okazuje się skuteczne. W historii zbawienia wiele było takich narzędzi, którymi Pan Bóg się posłużył, chociażby wyzwolił Izraelitów z niewoli babilońskiej przy pomocy króla perskiego Dariusza, który był dla nich poganinem. A stał się on narzędziem wyzwolenia, narzędziem w ręku Boga. I to narzędzie jest skuteczne, nawet kiedy jest bardzo niedoskonałe. Oczywiście, może takie techniczne określenie narzędzie, natomiast jeżeli to narzędzie próbuje rozeznać też, w jaki sposób Pan Bóg przez nie działa, jest tym bardziej staje się efektywne. To też jest zadanie dla każdego, kto w jakiś sposób, kim Pan Bóg się posługuje, aby dobrze rozeznać. I widać tu pewnego rodzaju zmaganie. Chociażby weźmy sobie przykład świętego Augustyna, który zanim stał się w pełni tym Bożym narzędziem, zmagał się bardzo długo w swoim życiu sam ze sobą.
To chyba też często tak jest, że Pan Bóg powołuje na świętych. Świętymi stają się również ci, którzy nie byli wcześniej tacy święci właśnie.
Można sobie zadać pytanie, któż z nas wcześniej był takim świętym, żeby mógł powiedzieć Panu Bogu, wybierz mnie, bo jestem święty, jestem gotowy, jestem wspaniały, jestem duchowym herosem. Tak nie jest. O wiele ważniejsze dla Pana Boga jest to doświadczenie pokory, o której dzisiaj jest mowa na końcu Ewangelii. Abym stanął w pokorze ze świadomością własnej grzeszności przed Panem, troszeczkę jak dziecko z rozłożonymi rękoma, pustymi, powiedział: Panie, jestem jaki jestem, ale wiem, że Twoja łaska jest w stanie mnie przemienić. Natomiast kiedy uznaję się za takiego, który jest prawie gotowy diament, tylko z lekkim szlifem, ten lekki szlif jest potrzebny, to do takich Pan Jezus mówi, tak jak w przypadku tej kobiety cudzołożnej, jeżeli ktoś was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.
Wszyscy odeszli,
zasmuceni, czy zawstydzeni nawet.
Powiedział ksiądz o tej pokorze, co jeszcze obnaża Jezus w tym fragmencie?
Przede wszystkim ten brak autentyczności w tej postawie faryzeuszów, I to można sobie zadać pytanie, czym właściwie dla nich była wiara w Boga? Czy to był element, takie narzędzie, którym oni budowali swoją pozycję społeczną, może jakąś władzę? Na ile to było doświadczenie wewnętrzne, które wzywa człowieka do przemiany jego życia, która wyraża się potem w konkretnych działaniach? A na ile to były pewne formy, czy jakieś sposoby dominacji nad innymi?
Czy ta mowa, którą kieruje do tłumów, ostatnia przed jego pojmaniem i pasją, jest mową oskarżycielską?
Myślę, że nie do ludzi, ale do postawy na pewno. Do postawy takiej faryzejskiej. To właśnie ta obłuda życiowa, która często nazywana jest faryzeizmem, jakby z tej Ewangelii, jest źródłosłów tego określenia. To bycie faryzeuszem nabrało w naszym kontekście kulturowym takiego pejoratywnego znaczenia, chociaż nie można potępić faryzeuszów jako pewną grupę ludzi, która z zasady była obłudna.
Mamy tutaj też taki fragment, rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Jak rozumieć te słowa?
No, filakteria to był taki skórzany pojemnik na teksty Story. Jeżeli ktoś ten pojemnik jakby powiększa, żeby inni go zobaczyli, to wydaje się mówić, zobaczcie, jak ja jestem pobożny, podziwiajcie moją pobożność i moją niezwykłość, prawda? A życie jakby w inną stronę.
No i te ostatnie zdanie o poniżeniu i wywyższeniu, co tak naprawdę oznacza poniżyć się przed Bogiem?
Tak naprawdę Pan Bóg nie chce nas w jakiś sposób poniżyć w tym sensie pejoratywnym, ale chce, żebyśmy przed Nim stanęli w prawdzie, abyśmy zobaczyli własną grzeszność, bo to nam tylko pomoże, jeżeli ja zobaczę własną grzeszność i nie będę udawał tego, kim nie jestem, tak jak było w przypadku faryzeuszów, ale powiem przed sobą i przed Panem Bogiem, kim jestem i wtedy mogę doświadczyć Jego mocy. Proszę zobaczyć, święty Piotr przychodzi do Jezusa i mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A Pan Jezus go nie odrzuca. I mimo jego różnych błędów, jakie popełnił, wyrzekł się Pana Jezusa, okazało się, że wzniósł się na heroizmy wiary, na wzgórze heroizmu wiary. Oddał do Jezusa życie. Może kiedy pierwszy raz go spotkał, w ogóle nie brał tego pod uwagę, że czegoś takiego będzie w stanie dokonać, a łaska Boża działała w nim twórczo.
I właśnie przez Piotra chyba pokazuje, kogo tak naprawdę powołuje osobę, która trzy razy się przecież go wyparła.
Trzy razy się go wyparła, ale jeszcze wcześniej, właśnie tak jak mówiłem, miała tą świadomość własnej grzeszności, że jest człowiekiem grzesznym i widzi, że między nim a Jezusem jest przestrzeń, odległość. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny, nie mogę się do Ciebie zbliżyć. Pan Jezus mówi do takich ludzi, starczy Ci mojej łaski.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jak rozumieć z kolei te słowa?
No to jest takie wezwanie do tego, abyśmy uznali to jedyne ojcostwo Boże wobec nas i też poczuli się, bo to jest jakby ta płaszczyzna wertykalna, prawda? My i ojciec, ale jest ta płaszczyzna horyzontalna, która mówi, skoro mamy jednego ojca, to wszyscy jesteśmy braćmi. A więc wszyscy jako ludzie jesteśmy równi. Powiedzmy sobie, względem tego ojca mamy równy start. I tak naprawdę od nas zależy, jak daleko dojdziemy? Jak daleko dojdziemy? I ta płaszczyzna wertykalna to jest też ta płaszczyzna, w której jest to przykazanie miłości, miłuj Pana Boga, więc wertykalnie i horyzontalnie i bliźniego swego, jak siebie samego.
Czy wiara czasem może stać się ideologią?
Znaczy, zawsze staje się ideologią wtedy, kiedy nie jest wiarą jako pewną drogą przemiany życia, ale staje się narzędziem na przykład władzy. I wtedy zawsze staje się ideologią i myślę, że przykładów takich mieliśmy wiele i mamy dzisiaj także. I to jest też wezwanie dla nas samych, abyśmy jakoś dobrze rozeznawali, abyśmy potrafili znaleźć te autentyczne źródła wiary, a nie szukali tylko namiastek i ślizgali się po powierzchni.
Mówiliśmy tutaj już o pokorze, o poniżeniu. Czasem brakuje nam też tej pokory. I właśnie, czy my jako świeccy możemy, czy powinniśmy czasem w ewidentnych sytuacjach krytykować duchowieństwo?
Jeżeli to ma być krytyka dla samej krytyki, to z niej nic nie wyniknie. Natomiast jest to łacińskie przysłowie Ecclesia semper reformanda est, czyli Kościół jest w stanie permanentnej reformy, a więc sam niejako wewnętrznie ciągle krytykuje się i w jakiś sposób weryfikuje. Natomiast to musi być oparte o pewne dobro, żeby nie wylać dziecka z kąpielą jakby. Krytyka dla samej krytyki absolutnie niczemu nie służy, a często tak jest, że widzimy, że w tej krytyce wylewa się jakby pewna złość czy pewna niechęć, a nie tyle poszukiwanie dobra i pokazanie jakiejś drogi wyjścia z sytuacji, które są trudne, czy złe po prostu. Nawet Jan Paweł II w jednym ze swoich listów apostolskich chyba do biskupów Australii i Oceanii mówił o takim pozytywnym antyklerykalizmie, to znaczy takim antyklerykalizmie, który widzi, że obok duchownych w kościele są też świeccy i oni mają do spełnienia swoje funkcje ważne i że jedni i drudzy są na tej samej drodze do zbawienia. Wcale jedni ani drudzy nie są lepsi ani gorsi.
I o tym zawsze powinniśmy pamiętać.
Tak.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.